Dzisiaj bym chciał taki temat ze słowa poruszyć, a może zanim przejdziemy do tego tematu, to zapytam Was, co jest celem ogólnie chrześcijanina? Odpowiecie pewnie, że osiągnięcie zbawienia, zbawienie duszy, jak to w liście Piotra ostatnio żeśmy studiowali, miłość, podobieństwo do Chrystusa, wydanie owocu. Natomiast do tego wszystkiego potrzebny jest ciągły wzrost. Nie wystarczy tylko trwać, ale trzeba wzrastać. Niektórzy uważają, że jesteśmy zbawieni przez wiarę i że nie trzeba nic już więcej robić, że to już wystarczy, ale Bóg nie chce, żebyśmy byli stali w miejscu, ale żebyśmy się rozwijali. Jego zamierzeniem jest, abyśmy wydali owoc, żebyśmy pomnażali nasze talenty, a nie zakopywali je. Mamy mowę o tym, że jest wzrost potrzebny w kilka wersetów z Pisma. Przeczytamy na początek może z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, drugi werset. Jako nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jest tutaj mowa o tym, żeby rosnąć, ale to jeszcze z drugiego Piotra przeczytamy też werset, trzeci rozdział, 18 werset z drugiego listu Piotra. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Jest tutaj mowa o tym, żeby wzrastać w łasce. I jeszcze przeczytamy z listu do Kolosan tekst, pierwszy rozdział, 10 werset. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Także widzimy, że jest mowa w piśmie o wzrastaniu, wzrastaniu w łasce, wzrastaniu w poznawaniu Boga i że mamy wzrastać. Jak każda roślina, która wydaje owoc, też wzrasta, zasilana sokami z korzenia, którym jest Chrystus. Naszym celem jest wzrost. Także mamy się rozwijać, mamy awansować w duchu. Jak to też w drugim liście Piotra jest powiedziane o tym, żeby kolejne rzeczy dokładać do swojego duchowego rozwoju. Tak zwana ta drabina z listu Piotra. To jest drugi list Piotra, wersety od 5 do 7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Także trzeba te rzeczy uzupełnić, żeby posiadać je wszystkie, a do tego jest potrzebny ciągły wzrost. Każdy, kto ma relację z Bogiem, wierzę, że pragnie tego rozwoju, żeby pójść dalej w swojej wędrówce z Bogiem, żeby może jakiś przełom mieć w tej relacji, żeby jeszcze lepiej było, jeszcze bliżej Boga człowiek, żeby był, żeby większe rzeczy Bóg w jego życiu działał. Może potrzebuje ktoś przełomu w życiu modlitewnym. Generalnie każdy z nas chce, żeby ta relacja z Bogiem weszła na wyższy poziom. Ale jak to mówią ludzie na świecie, że jest takie powiedzenie no pain, no gain. To z angielskiego oznacza, że bez bólu nie ma zysku. Chodzi o to, że generalnie w środowisku sportowców to powiedzenie jest używane i chodzi o podkreślenie wysiłku, jaki trzeba włożyć w osiągnięcie danego celu. W świecie sportu jest konieczny fizyczny ból i wysiłek, żeby jakiś był rozwój. Dlatego takie jest powiedzenie. Czyli że ciężką pracą po prostu trzeba coś osiągnąć. Wiem, że wiele osób też doznaje zniechęcenia z różnych powodów, jakichś doświadczeń. Wiem, że niektórzy też z nas mogą być w tej chwili w trakcie bitwy, ale chcę Wam powiedzieć, że ta bitwa jest tylko przygotowaniem do wzrostu, do kolejnego poziomu i większego namaszczenia. My często byśmy chcieli przełomu i namaszczenia, ale bez bitwy, albo chcemy na przykład bitwy bez namaszczenia, ale musimy zrozumieć, że te dwie rzeczy idą w parze, że człowiek musi być namaszczony i żeby to osiągnąć, musi stoczyć bitwę. Dzisiaj dosyć trudno jest walczyć o przełom nam w tym pokoleniu, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj wszystko mamy od razu. Dzisiejsza kultura to jest kultura smartfonów, kultura fast foodów. Wszystko uzyskuje się natychmiast jednym kliknięciem. Mamy wideo na żądanie, kupowanie na kredyt, zanim zarobi się pieniądze. To wszystko prowadzi nas do tego, że jesteśmy dosyć niecierpliwi. I dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt historii Dawida, żebyśmy wyciągnęli z tego lekcję dla nas też, jak wyglądał jego wzrost i rozwój. W skrócie, Dawid został namaszczony przez Samuela, kiedy był młodzieńcem. Tak można się domyślać, że gdzieś tak miał 16-17 lat. Panowanie nad Judą objął, gdy miał 30 lat, a nad Izraelem w wieku 37 lat. Jak widać, trochę to wszystko trwało. Jak 17 lat miał, a pełne panowanie nad Izraelem objął, jak miał 37 lat, no to około 20 lat to wszystko trwało. I te rzeczy właśnie ogólne, takie wymienione, to w życiu Dawida były trzy namaszczenia. Ja sam się zdziwiłem, bo myślałem, no Samuel go namaścił, no to przecież było jedno namaszczenie, ale możemy sobie przeczytać. Pierwsze namaszczenie mamy w pierwszej księdze Samuela, 16 rozdziale i wierszu 13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci, i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Także pierwsze namaszczenie miało miejsce, kiedy prorok Samuel namaścił nastoletniego Dawida. To namaszczenie i walka z Goliatem, która miała miejsce chwilę później, przyniosła mu dwór królewski, narodową sławę, no ale też przyniosła sprzeciw jego braci, zazdrość króla Saula późniejszą i tułaczkę Dawida. Znamy historię Dawida dosyć dobrze. Także widzicie, że z namaszczeniem przyszły też pewne przeciwności, pewne problemy, z którymi się Dawid musiał zmierzyć. Drugie namaszczenie mamy opisane w księdze Samuela. W drugiej księdze Samuela 2:4. Wtedy przyszli mężowie z Judy i namaścili tam Dawida na króla nad plemieniem Judy. A gdy Dawidowi doniesiono, że to mężowie z Jabesz w Gileadzie pochowali Saula. Także mamy mowę o drugim namaszczeniu. Drugie namaszczenie miało miejsce, kiedy Dawid został królem nad plemieniem Judy. Ufortyfikował wtedy twierdzę Hebron. Przyjął ją za swoją stolicę, panował tam przez 7 lat, ale z tym drugim namaszczeniem przyszła otwarta wojna między domem Dawida a potomkami Saula, domem potomków Saula, która trwała około 7 lat. I trzecie namaszczenie Dawida już na króla Izraela mamy opisane w 2 Samuela, 5 rozdziale, 3 wersecie. Zeszli się tedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie. Król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Także widzimy, że w życiu Dawida były różne etapy i było kilka namaszczeń. Wszystkie namaszczenia były na króla, ale to były różne namaszczenia, no różne namaszczenia, osobne namaszczenia. Nie był on raz namaszczony na króla, tylko był 3 razy namaszczony na króla. I po tym trzecim namaszczeniu, kiedy Dawid miał 37 lat, byśmy powiedzieli nareszcie, objął panowanie nad całym Izraelem, ale wtedy powstają Filistyni, którzy postanawiają powstrzymać Dawida. Też powstają po namaszczeniu zaraz, jak tylko dowiedzieli się, że Dawid został królem i tak jak Goliat Filistyńczyk przyszedł po pierwszym namaszczeniu, tak po trzecim namaszczeniu Filistyni znów ścigają Dawida. Walka odbywa się w Dolinie Refaim. Niektórzy badacze tego tematu twierdzą, że pole bitwy w Dolinie Refaim jest w rzeczywistości tym samym polem bitwy, na którym Dawid pokonał Goliata jako młodzieniec. Ja może spróbuję Wam to pokazać na mapie, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj twierdza Hebron, kiedy Dawid panował nad Judą. Tu była stolica. Później stolicę przeniósł do jeszcze do Jerozolimy. Natomiast w Filistyni, w tej części, no, w tej części gdzieś mieli swoje siedziby i kiedy ruszyli na Dawida, który Jerozolimę podbił, pamiętacie tą historię, że co powiedzieli Jebuzyjczycy, że ślepi i kulawi cię tutaj nie wpuszczą. Dawid zdobywa Jerozolimę i mamy zaraz o tym, bo krótko potem w Biblii wspomniane, że kiedy dowiedzieli się Filistyni, że Dawid został królem, to ruszyli na niego i zebrali się w dolinie Refaim. Ta dolina Refaim jest mniej więcej umiejscowiona. Czyli naturalną koleją rzeczy jest, że jak stąd się idzie, czy do Jerozolimy, czy gdzieś tam do Hebronu, bo mamy powiedziane, że Dawid wstąpił do twierdzy, to przechodzi się przez, ja to cofnę może, żeby było lepiej widać, a przez ten teren tutaj i to jest ta dolina Refaim i badacze właśnie mówią tematu historycy, że prawdopodobnie kiedy Dawid miał walczyć z Izraelem, to też w tej dolinie się spotkali, bo kiedy Saul był królem, to jego stolica była w Gibei, a Gibea była troszeczkę wyżej niż Jerozolima, gdzieś chyba tutaj, w tym miejscu. Także naturalną koleją rzeczy jest, że jak idzie wojsko z tej walczyć z Izraelem, no to się spotykali w tej dolinie i prawdopodobnie Dawid Goliata też w tej dolinie pokonał. Ale to taka ciekawostka tylko. I też jako ciekawostkę powiem, bo dzisiaj tego tematu nie chciałbym rozwijać jakoś, ale że to potrójne namaszczenie Dawida na króla jest obrazem też potrójnego namaszczenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwsze namaszczenie miało miejsce kiedy Pan Jezus tutaj przyszedł na ziemię, to było pierwsze namaszczenie na króla, ale nie objął panowania, tak samo jak Dawid. Został namaszczony na króla i nie objął panowania, tylko jeszcze trochę czasu to trwało. Drugie namaszczenie będzie wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie panował nad całym domem Izraela, zasiądzie na tronie Dawida. A trzecie namaszczenie będzie, kiedy zostanie królem królów i panem panów, tak jak mówi nam objawienie, 19 rozdział. Wtedy wszystkie moce mają być poddane jego wpływowi, o czym też jest się do Koryntian wspomniane. Dlaczego tak długo w przypadku Dawida to wszystko trwało? Przecież Bóg widział jego serce, że jest to serce według serca Bożego. Natomiast trwało to tak długo, bo Dawid musiał przejść ćwiczenie i zostać w pełni przeszkolony i przygotowany na to stanowisko. Musiał być nie tylko zaakceptowany przez Boga, ale też przez ludzi i miał serce do bycia królem, ale Bóg jeszcze chciał go doświadczyć. Bycie namaszczonym oznacza, że Bóg widzi w człowieku serce i potencjał, i zna też Bóg koniec na początku, ale musi nas wytrenować, jeszcze wyszlifować. Człowiek namaszczony musi wyszlifować swój charakter. I nawet Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to też przeszedł próby, przeszedł sprawdzian pewien, po którym zostaje ukoronowany na króla. Króla już nie tylko z nominacji, ale jak to nam mówi list do Koryntian, we wszystkim doświadczonego arcykapłana mamy. Przepraszam, list do Hebrajczyków. Dla Dawida to był okres pełen właśnie przygotowań różnych, pokus, który przezwyciężył. Pamiętamy, ile razy miał okazję zgładzić Saula i przyspieszyć wszystko, jednak cierpliwie czekał, nie podniósł ręki na pomazańca Bożego. I dlatego też później odniósł sukces w królewskich rządach, ponieważ uzyskał charakter króla, kiedy Bóg go do tego przygotowywa. I w Biblii też mamy obietnicę, że cierpliwość doprowadzi nas do celu. Przeczytajmy kilka wersetów z listu do Galacjan, 6 rozdział, werset 9. Do Galacjan 6:9. A czynić dobrze nie ustawajcie, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. No tu jest tak warszawskie oddane. W uwspółcześnionej gdańskiej jest to inaczej trochę oddane. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie zbierzemy żniwo, jeśli się nie poddamy. Także jest mowa tutaj o cierpliwości, żeby nie ustawać w czynieniu dobra I mamy powiedziane, że obiecane, że we właściwym czasie zbierzemy żniwo, jeśli się nie poddamy. I w liście Hebrajczyków, w 10 rozdziale, 36 wierszu, mamy powiedziane tak: albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Także jest tutaj jasno powiedziane, że jest potrzebna cierpliwość, żeby dostąpić spełnienia obietnicy. Przejdźmy teraz do fragmentu, tego fragmentu, kiedy Dawid obejmuje już panowanie nad Izraelem całym. Jest to zapisane w drugiej księdze Samuela, w 5 rozdziale, i będziemy czytać od wersetu 17. Druga Samuela, 5 rozdział, od wersetu 17. Tą historię mamy zapisaną właśnie w tym miejscu, w tej drugiej Samuela, ale ona jest też opisana niemalże identycznie w pierwszej kronik w 14 rozdziale, jakby kogoś interesowało, ale w zasadzie się pokrywają te teksty, je porównywałem i nie ma tam jakichś znaczących różnic. Od 17 wiersza czytam. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana: czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi: ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perazim. Tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perazim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. W innym przekładzie jest, uwspółcześnionej gdańskiej, że je spalili, te bożki. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. Znowu powtórka z tego, co było przed chwilą. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział: nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych, a gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan, i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Także mamy tutaj taką historię opisaną, kiedy Dawid obejmuje panowanie. Filistyńczycy się gromadzą, żeby go zniszczyć, żeby go pokonać. Także podejmują pokonać nowego króla, zanim mógłby uformować on swoją władzę. Ten tekst nam nie mówi w ogóle, werset 17, nie mówi nam o tym, że Filistyni wyruszyli, żeby zniszczyć całego Izraela. Mówi tylko, żeby przyszli zniszczyć namaszczonego przez Boga mężczyznę. Innymi słowy, atak dotyczył tylko jednostki. Tylko jednostki, aby powstrzymać kogoś przed wypełnieniem celu, jaki Bóg miał dla jego życia. Bitwa może wyglądać tak, jakby dotyczyła tylko jednostki. W rzeczywistości jednak przeciwnikowi zawsze chodzi o to, żeby zatrzymać cele Boga, żeby zatrzymać działanie Boże. I przez całą historię Biblii, jak się prześledzi, to wszystkie takie rzeczy, kiedy Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie w niewoli, jego potomkowie będą w niewoli przez 350 lat, kiedy ten czas dobiegał końca, to w tym czasie Izrael, mamy powiedziane, że się bardzo rozmnożył i wiadomo, że miał z tego Izraela wyjść jakiś wybawiciel, który by ich wyprowadził, bo było powiedziane, że ileś lat tam będą w niewoli, ale potem odziedziczą tą ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi. No to Egipcjanie zrobili, jak pamiętacie, kazali wszystkie dzieci, wszystkich chłopców powrzucać do rzeki małych. Przepraszam, zabijali wszystkie dzieci, kiedy się urodziły, jeżeli byli chłopcami. I to był zamach jakby na plan Boży, żeby zgładzić Mojżesza. Później tak podobną sytuację mamy w czasach Heroda. Jak miał przyjść Mesjasz, Pan Jezus, to Herod dokonał rzezi niemowląt. Wierzę, że był inspirowany przez diabła do tego, żeby po prostu zgładzić nam Mesjasza. I wiele takich przykładów jest, że kiedy Bóg coś chce zrobić, no to wszystko dzieje się tak, jakby było inspirowane właśnie przez przeciwnika do tego, żeby zatrzymać Boży plan. Tak samo Holokaust, na przykład też mamy obietnicę, że łaska do Izraela wróci. W czasie II wojny światowej był Holokaust, który zamierzał cały ten naród zniszczyć. Świadomo, jakby nie było narodu izraelskiego, no to jakby mogła ta łaska wrócić do tego Izraela, jeżeli by go nie było. Oczywiście nie trudno dostrzec w tej historii analogię, bo diabeł wcale nie jest zadowolony z tego, że stajemy się silniejsi w autorytecie Jezusa Chrystusa. Może zdecydować się otoczyć każdego z nas i uderzyć z całej siły, zanim będziemy stanowili dla niego prawdziwy problem. No, ktoś może powiedzieć, no chwileczkę, przecież to nie jest niemożliwe, bo Bóg przecież nas strzeże. Jak może diabeł na nas uderzyć z całej siły i coś nam, jakąś szkodę próbować wyrządzić? Ale jeśli faktycznie byłoby to niemożliwe, to Piotr nie pisałby w pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale, w wersetach 8-9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. Mamy tutaj mowę o konieczności czuwania i o cierpieniach, które są udziałem braci na świecie. Także diabeł może próbować nas zaatakować. Zresztą tak zobaczmy na taki chłopski rozum, że nikt z nas nie czuwa w nocy, na przykład, żeby uchodźcy z granicy białoruskiej do nas nie przyszli. Rząd też nie mówi swoim obywatelom, że mają czuwać z tego powodu, bo nie ma takiej potrzeby. Ktoś inny czuwa, żeby to się nie stało problemem. Jest Wojsko Polskie na granicy i oni czuwają i my nie musimy czuwać. Ale gdyby władze ostrzegły nas przed tym, że jakieś zagrożenie może nas czekać, żeby być czujnym, no to na pewno byśmy czuwali. Albo na przykład, żeby mogłoby zabraknąć produktów żywnościowych, no to czy nie podjęlibyśmy akcji, żeby się zaopatrzyć w sklepach z powodu tego, że może tych produktów żywnościowych zabraknąć? Dlatego skoro mamy takie ostrzeżenie, że diabeł szuka jak lew ryczący, żeby nas pożreć, a mamy mu się przeciwstawiać, no to znaczy, że to nie jest napisane bez celu, tylko po to, żeby coś z tym zrobić. I diabłu zależy na tym, żebyśmy nie zwracali na to uwagi, żebyśmy nie wiedzieli, że mamy toczyć z nim walkę jakąś, żebyśmy nie widzieli zagrożenia z jego strony, ponieważ kiedy nie widzimy zagrożenia z jego strony, to może nas łatwo podejść i zaskoczyć, zmanipulować i zrobić z nami, no zrobić z nami coś, czego pokierować nas w jakimś kierunku, w którym nie chcielibyśmy iść, albo spowodować nasz upadek jakiś. Także musimy zatem się uzbroić i udać do obozu wroga. No ale też ktoś może powiedzieć, czy to jest dobry w ogóle pomysł, po co szukać kłopotów przecież, czy to jest naprawdę teraz konieczne? Odpowiedź jest prosta, bo jest to konieczne, ponieważ diabeł ustawił się w pobliżu w dolinie Refaim po to, żeby nas zniszczyć. Bo diabeł nie chce, żebyśmy przechodzili kolejne przełomy i żebyśmy rozwijali skrzydła Panu i stawali się silniejsi. I co Dawid robi w tej sytuacji, kiedy dowiaduje się, że Filistyni chcą go zgładzić? Wróćmy do naszego tekstu z drugiej księgi Samuela, 5 rozdziału. Druga część tego 17 wersetu, kiedy wyruszyli Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Także mamy napisane, że Dawid wycofał się do twierdzy. Także Dawid stwierdził, że nie jest to czas na szybki kontratak. Wyczuł, że nadszedł czas na osobnienie. I Dawid nie pędzi nigdzie tam, gdzie nie poszedłby z nim Pan. Dawid postanawia radzić się Pana. I zresztą możemy też z tej analogii zobaczyć, bo on się udał do twierdzy. Kto jest naszą twierdzą? No powiecie, Bóg jest naszą twierdzą. Także powinniśmy się do naszej twierdzy udać w modlitwie i wierzę, że Bóg wzniesie nas wtedy ponad wroga, kiedy się będziemy modlić. Jak to mam powiedziane w liście Judy, 20 werset listu Judy. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Tak, módlcie się w Duchu Świętym, budując samych siebie w najświętszej wierze waszej. Z listu do Efezjan, 6 rozdział, 10-13 wersety. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zaskami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Wiecie, to nie jest tak, że na Dawida cały czas uderzali Filistyńczycy. Zdarzało się to od czasu do czasu. I tak samo jest w naszej sytuacji. Diabeł nie uderza na nas często każdego dnia, chociaż też tak może być, ale robi przerwy po to, żeby osłabić naszą czujność. I właśnie kiedy nie jesteśmy czujni, może się nadarzyć dla niego dobry moment, żeby nas spróbować zaatakować. Że tu mamy powiedziane pod koniec, że abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Teraz jeszcze przeczytajmy sobie z Księgi Jozuego, z 1 rozdziału, słowa, jakie zostały powiedziane do Jozuego. 1 rozdział, wersety 5 i 6. Tu mamy powiedziane, że Pan rzekł do Jozuego tak, werset 5. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Fajna obietnica bardzo, prawda? Taka obietnica dla Jozuego jest wypowiedziana przez Pana. Na pewno każdy z nas chciałby, żeby Bóg do nas wypowiedział takie słowa, prawda? Ale możemy zwrócić uwagę na to, że Bóg rozszerza to błogosławieństwo również na nas. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Jest tam ewidentnie odniesienie do tego fragmentu właśnie z Księgi Jozuego. 13 rozdział, 5 werset listu do Hebrajczyków. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. Widzicie, tutaj autor listu do Hebrajczyków odnosi ten tekst do większej grupy ludzi, nie tylko do Jozuego. On mówi tak, że tak więc z ufnością możemy mówić, Pan pomocnikiem moim, ponieważ powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę, dlatego w tym przypadku autor listu do Hebrajczyków mówi, że byśmy poprzestawali na tym, co mamy. Ale jest ta obietnica ewidentnie przeniesiona też na lud Boży cały, że powiedział nam, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Także Bóg jest we wszystkich naszych doświadczeniach razem z nami i nas nie porzuca. I często, często jest tak w naszym życiu, że wyznajemy Jezusa Chrystusa naszym Panem, naszym Królem, ale zapominamy czasami oddawać Mu panowanie nad naszymi codziennymi sprawami. Często, dopóki nie zrobimy sami wszystkiego, co jest w naszej mocy, aby najpierw wygrać bitwę. Dopiero wtedy, kiedy wyczerpią się nam wszystkie siły i osiągniemy punkt, w którym nie będziemy w stanie wygrać sami, w końcu zawołamy do Boga o pomoc. Czy tak się nie zdarza? Zdarza się, w moim życiu się zdarza i myślę, że w życiu każdego z was się też tak zdarza, że człowiek zapomina pewne rzeczy przedkładać Bogu i próbuje wygrać bitwy na własną rękę. Ale nie możemy odnieść sukcesu w bitwach o własnych siłach. Pan Jezus mówi nam nawet, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Oczywiście nie chodzi o to, że nie mogę podnieść ręki, bo albo że nie, że no pewne rzeczy człowiek może zrobić, bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę, dał mu pewne możliwości, pewne zdolności, ale chodzi o to, że nie możemy nic uczynić w kwestii zbawienia, że wszystko jest zależne od Jezusa Chrystusa. W sprawach duchowych po prostu musimy polegać na Bogu, tak jak Dawid polegał. Przed Dawidem król Saul był dowodem na to, że co się dzieje, kiedy się nie oddaje spraw swoich Bogu. Król Saul próbował wszystko zrobić sam i poniósł sromotną porażkę, stracił właśnie życie z powodu swoich zachowań. Dawid był właśnie świadkiem tej głupoty króla Saula z pierwszej ręki i nie zamierzał popełniać jego błędów, dlatego trwał blisko Boga i pytał jego o zdanie i wybrał jemu posłuszeństwo jemu. I w przypowieściach Salomona mamy napisane: ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować Twoje ścieżki. To jest trzeci rozdział przypowieści, wersety 5 i 6. O co tutaj chodzi? Ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak to nie polegaj na własnym rozumie? To jak na rozumie mam nie polegać, to na czym mam polegać w takim razie? Na zaufaniu do Boga. Mamy szósty werset powiedziany: zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować ścieżki Twoje. Zważaj na Niego. Biblia Warszawska mówi: pamiętaj o Nim, czyli pamiętaj o Bogu we wszystkim, w każdej sprawie, a Bóg będzie nasze ścieżki wtedy prostował, będzie interweniował w jakiś sposób i różne sprawy, które mogą się nam w życiu komplikować, on wyprostuje. I często tak jest w życiu, że człowiek patrzy na to, jak Bóg działa i się zastanawia, jaki to ma sens w ogóle. Nie? I też w Starym Testamencie jest dużo takich historii, na przykład zdobycie Jerycha. Jaki to ma sens? Okrężanie miasta tyle razy, po co? Serio mają przez 7 dni okrążać to miasto i jeszcze 7 dnia 7 razy? Co to w ogóle da? Albo historia Gedeona. No, było w Izraelu dużo wojowników, 30 tysięcy wojowników, a tu coraz mniej i Bóg mówi jeszcze mniej, jeszcze mniej. No jaki to ma sens tak na chłopski rozum patrząc? No przecież czy można w kilkaset osób całą armię wielką pokonać? No normalnie nie można. No. Natomiast Bogu zależało na tym, żeby chwała za te dzieła duchowe, jakie się dzieją, żeby przypadła Jemu, a nie Izraelowi, żeby Izrael nie mówił, że swoją siłą się wybawiliśmy. Też w życiu duchowym tak jest, tak jak Pan Jezus mówił, że bez Niego nic nie możemy uczynić. W życiu duchowym Bóg chce chwałę odebrać dla siebie i chce nam pomóc swoją siłą wyratować nas z różnych problemów, doświadczeń. I co jest najważniejsze dla Dawida? No jak widzimy, najważniejsze jest szukanie Bożej woli i proszenie o przewodnictwo, bo to wielokrotnie Dawid tak czynił, że pytał się Pana o różne rzeczy. Nie tylko w tym fragmencie, co tutaj parę razy mamy wspomniane, możemy przeczytać na przykład z 30 rozdziału pierwszej księgi Samuela też. Tam była historia taka, że Filistyni natarli na Syklak i porwali tam jakiś dobytek i ludzi stamtąd. I też Dawid się pytał wtedy Pana, co ma zrobić. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, werset 8. A Dawid zapytał się Pana tymi słowami: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, na pewno dogonisz i uratujesz. Także Dawid nie podejmował sam decyzji bez Boga, we wszystkim konsultował się z Bogiem, szukał Jego woli. Jeszcze jaką lekcję możemy z tej historii wyciągnąć? Często jest tak, że mamy tendencję do szufladkowania Boga. Jeżeli coś Bóg raz zrobił w jeden sposób, to będzie robił to tak samo za każdym razem. Ale nie zakładajmy, że znamy Bożą wolę, bo Boże przewodnictwo nie jest zawsze takie samo. Nawet w tym krótkim fragmencie z tej drugiej księgi Samuela, z 5 rozdziału, zobaczmy wersety 19 i 23. Druga księga Samuela, 5 rozdział, 19 i 23. 19. Dawid zapytał Pana: czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi: ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. I werset 23. Podobna sytuacja. I zapytał Dawid Pana, a on powiedział: nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj od nich od strony krzewów balsamowych, a gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo. gdyż wtedy Pan pójdzie przed Tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. Widzicie dwie analogiczne sytuacje. Filistyni przychodzą w dolinie Refa i im się rozkładają. I Dawid już mógłby pomyśleć, aha, znowu przyszli, no Bóg jest ze mną, jestem namaszczony na króla. Boga już raz pytałem, nie będę się pytał, wiadomo, co w takiej sytuacji zrobić, naciera. I brzmi to może w tym przypadku teraz, jak znamy tą historię, absurdalnie, natomiast chrześcijanie często tak jako chrześcijanie często tak postępujemy, że wiemy, znamy jakby jakiś sposób, w jaki Bóg jakieś sytuacje rozwiąza i myślimy, no w tym przypadku Bóg zrobi to tak samo. I zamiast pytać się o wolę Bożą, bierzemy sprawę trochę w swoje ręce, tak jak Saul. Są też ludzie, którzy są zbyt pewni siebie, a nie Pana. Osoby, które mówią ciągle o swoich osiągnięciach, są samowystarczalne i nie polegają na Bogu. Wiemy z przypowieści 16 rozdziału, że pycha poprzedza zniszczenie, a wyniosły duch przed upadkiem. Ale tak często właśnie jest, że człowiek, kiedy jest słaby, wtedy jest mocny, jak to mówi apostoł Paweł. Kiedy człowiek jest w słabości, potrzebuje tego Bożego wsparcia i polega na Bogu. Jeżeli człowiek jest samowystarczalny, to może stwierdzić w swojej naiwności, że i pisze, że nie potrzebuje Boga, że sam dam radę ogólnie w pewnych rzeczach i jak będzie ciężej, to może przyjdę do Boga, ale w takich tam prostych sprawach to nie będę się Boga radził, bo dam radę po swoich siłach przecież. No i niestety przez to czasami człowiek nie dociera tam, gdzie ma dotrzeć. Tak jak Izraelici wędrowali przez pustynię przez długi czas okrężną drogą, ponieważ różne błędy będąc na pustyni popełniali przeciwko Bogu. Tak samo i w naszym życiu czasami jest, że też człowiek chce wzrastać w Bogu i natrafia na ścianę taką, że nie może się przebić przez pewne rzeczy i zastanawia się, co jest grane, że chciałby mocniej wzrastać, być bliżej Boga, a coś go powstrzymuje. Także Dawid mógł być pewien siebie w tej drugiej bitwie w oparciu o fakt, że właśnie pokonał wcześniej Filistyńczyków, ale no właśnie tak jak mówiliśmy, że niektórzy chrześcijanie tak czynią, czasami tak czynimy po prostu, jak się zapomnimy. W liście Jakuba Jakub mówi o tym tak, czwarty rozdział, 13-16 werset. Czwarty rozdział 13. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. No, mamy tutaj powiedziane, że czasami ludzie no, biorą sprawę w swoje ręce, tak jak tu w tym przykładzie z listu Jakuba, że pojedziemy, gdzieś tam wyjedziemy na przykład, wyjadę sobie na przykład do Irlandii i tam będę pracował, zarobię dużo pieniędzy i wiecie, no człowiek podejmuje takie plany, a w ogóle nie zapyta o wolę Bożą. Także z przykładu Dawida widzimy, że powinien człowiek mieć ufność w siebie, ufność w Boga, a nie w siebie. I szukać kierownictwa Bożego, a nie ludzkiego, tak jak Pan Jezus też pytał się zawsze Ojca. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 werset. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Taka powinna też być nasza postawa, że nie to, co my chcemy, ale szukamy woli Bożej. No i trzecia lekcja z tej historii to taka, że Bóg ma swój czas na wszystko. Nie mamy postępować w naszym czasie, ale mamy zaczekać na Boga na pewne rzeczy. Tutaj mamy powiedziane, że Dawid miał czekać na sygnał od Boga, aż usłyszy odgłos kroków dochodzących z wierzchołków drzew. Czyli nie miał ruszyć ani wcześniej, ani jak te kroki dochodzące z wierzchołków drzew usłyszał, to nie miał też się wahać i wstrzymywać, tylko od razu ruszyć na nich. I Bóg też ma w naszym życiu na pewne rzeczy właściwy czas i powinniśmy dowiedzieć się od Boga, jaki to jest czas, na co, żeby nie za wcześnie, nie za późno pewne rzeczy zrobić, ale we właściwym momencie, kiedy Bóg pójdzie razem z nami. Księga Izajasza, 40 rozdział, mówi, że ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie zmęczą się, będą chodzić, a nie ustaną. Także oczekiwanie na Pana jest bardzo ważne i taka fajna jest obietnica w Izajaszu, że człowiek będzie miał tyle siły, że się nie zmęczy, jak będzie chodzić i biegać i będzie się wznosić coraz wyżej. Jeszcze mamy taką obietnicę w Księdze Izajasza w 54 rozdziale. 54 rozdział Izajasza, 17 werset. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Ja myślałem kiedyś, że to się odnosi do Pana Jezusa, ale to niedokładnie czytałem ten werset, bo dalej jest napisane: takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Także to jest dziedzictwo sług Pana, więc dotyczy się nas wszystkich. Żadna broń sporządzona przeciwko tobie nie będzie skuteczna. Każdą broń, jaką diabeł sporządzi przeciwko nam, nie poskutkuje. Może diabeł różne intrygi knuć, natomiast tak jak mamy powiedziane, jeżeli będziemy czuwać i trwać w wierze, to przeciwnik nie da rady nam. Zostanie pokonany przez nas z mocą Bożą. I pierwszy list Jana, 4 rozdział, 4 werset mówi 4:4. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie, królem tego świata. Panem tego świata jest diabeł, a ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. I na koniec jeszcze taką historię przytoczę właśnie o dokonywaniu przełomów, bo o tym właśnie mówiliśmy, że Dawid, tak jak miał te namaszczenia i kolejne przełomy w życiu, to taką historię z 1947 roku przytoczę, kiedy ludzie usiłowali przekroczyć barierę dźwięku. Pionierami w tej dziedzinie byli Brytyjczycy, ale to też ich myśliwiec, Meteor dobił do imponujących na owe czasy 968 km na godzinę. Jednak to także brytyjski pilot, syn słynnego konstruktora lotniczego de Havillanda, zginął, gdy jego samolot rozpadł się na kawałki podczas próby przekroczenia bariery dźwięku. Wkrótce następuje przełom i amerykański pilot Chuck Yeager pokonuje barierę dźwięku i w pisemnej relacji pisze: piloci często zbliżali się do prędkości dźwięku, ale silne drżenie elementów sterujących powodowało, że zawracali. Przebąkiwano, że to w ogóle niewykonalne. Piloci twierdzili, że im bliżej progu jednego macha, tym bardziej samolot zaczyna się kołysać, trząść i trzeszczeć, a stery odmawiają posłuszeństwa. Podobne relacje składał także Amerykanin Sig Goodlin, który oblatywał nowy samolot rakietowy X-1. 14 października Chuck Yeager postanowił zrobić to, czego nigdy wcześniej nie zrobiono. Kiedy rozpędził swój samolot do prędkości bliskiej bariery dźwięku, pojazd zaczął się trząść z boku na bok do takiego stopnia, w którym wydawało się, że może nawet eksplodować. Ale ten dzień był inny, ponieważ pilot odmówił zawrócenia. Powiedział: jeśli zginę, to zginę próbując. Nie zawracam bez względu na wszystko. Samolot Bell X-1, którym leciał, przeszedł przez barierę dźwięku zaskakująco gładko. Przez chwilę był panem nieba, przekraczając granice zrozumienia i przekraczając ograniczenia swojego umysłu. I tą historię mówię dlatego, że czasami też tak jest w życiu chrześcijanina, że jest pewna bariera, która wydaje się nie do przekroczenia. Kiedy do niej się zbliżamy, diabeł podejmuje próbę, żeby nas powstrzymać, wszystko zaczyna się trząść. Ale tak jak w tej historii, kiedy człowiek stawi opór swojemu strachowi, to okazuje się, że wszystko przechodzi gładko, tak jak w tym przypadku. I potrzeba nam jest odwagi i Bóg daje nam tą odwagę i mając tą odwagę możemy w życiu dokonywać przełomów w Bogu, możemy przechodzić na kolejne etapy, tak jak przechodził Dawid. Tego wam życzę z tej historii, żeby być dla Boga właśnie tak jak Dawid, żeby zawsze pytać o Jego wolę i żeby dokonywać przełomów, wchodzić na wyższe poziomy, tak jak Dawid miał różne etapy w swoim życiu z Bogiem i jako król, tak żebyśmy my mieli też, dokonywali przełomów i wspinali się bliżej Boga.